Dogrywka. Dogrywka w Radiu Zielona Góra, czyli jeszcze więcej sportu na 97.1 FM. Dogrywka.
No to witam serdecznie, dogrywka na 97.1 FM, Jacek Białogłowy, ukłony do 20.00, rozmawiamy o zielonogórskim sporcie, żużel będzie na początek, potem koszykówka, piłka nożna, piłka ręczna i pięciobój nowoczesny dzisiaj w naszym programie. Zaczniemy od Speedwaya i od falubazu oczywiście, no bo to interesuje kibiców najbardziej zdecydowanie. Za chwilkę wprawdzie sezon koszykarski się zaczyna, ale myślę, że jeszcze myśli kibiców krążą wokół tego, co wydarzyło się. Przecież nie tak dawno, tydzień temu tak naprawdę. Spadek falubazu Zielona Góra i odejście Patryka Dudka. To jest największe, niestety najgorsze i jedno i drugie wydarzenie ostatnich tygodni, miesięcy, lat, jeśli chodzi o zielonogórski Speedway. W zeszłym tygodniu już oczywiście rozmawialiśmy o tym spadku. W ciągu tygodnia, właściwie dokładnie od piątku, rozmawiamy tutaj również na naszej antenie o odejściu Patryka Dudka. Wiadomo, że wszyscy absolutnie kibice zielonogórskiego żużla są w nastroju bardzo niedobrym, bo jedni po prostu lamentują, jedni płaczą za Patrykiem, jeszcze inni oczywiście mówią, że rozumieją Patryka, aczkolwiek wskazują, że bez niego będzie bardzo trudno wrócić do Ekstraligi. Są też tacy, którzy mówią, no cóż, taka władza w klubie tak działała, tak właściciele działali, że to oni doprowadzili. No w każdym razie jest coś takiego w tym momencie, że właściwie nie ma chyba człowieka, który jakoś z optymizmem patrzyłby na to, co dzieje się ostatnio, w każdym razie w tych ostatnich dniach, tygodniach, czy w ostatnim tygodniu wokół falubazu, no bo sytuacja jest rzeczywiście bardzo trudna. Patryk Dudek odszedł, to po pierwsze. Falubaz stracił swojego lidera tak naprawdę, punktowego chociażby, jakbyśmy nie patrzyli. Poza tym, poza tą stratą punktową, sportową, mamy tutaj chyba też stratę bardzo mocną, wizerunkową i jeszcze możemy szerzej powiedzieć marketingową, bo niestety wyobrażam sobie część kibiców, nie wiem czy dużą, czy niewielką, ale też takich kibiców, którzy powiedzą, no odszedł lider, odszedł ten, który był związany z tą drużyną i z tym klubem, został Piotr Protasiewicz, okej, ale Patryka nie ma, to ja nie wiem, czy na tą pierwszą ligę będę chodził, czy kupię karnet, czy kupię bilet, bo tutaj tych chłopaków zielonogórskich coraz mniej. Też się tego, powiem szczerze, obawiam. Wprawdzie myślę, że jak się sezon rozpocznie, to kibic jednak przyjdzie na stadion z jakąś taką nadzieją, że to wszystko się odwróci, że to wszystko pójdzie w dobrym kierunku, natomiast nie ma tego Patryka. Nie wiadomo, co będzie z Maxem Frickiem, bo w falubazie mają taką nadzieję, że jednak tego Maxa Fricka uda się do pozostania na sezon pierwszoligowy, chociaż przypominam, że on wprawdzie ma kontrakt, ale musi podpisać aneks finansowy, natomiast będzie jeździł w Grand Prix. Patryk wskazał niejako drogę w jakimś sensie, że nie chce jeździć w pierwszej lidze, bo chce w Grand Prix zaistnieć, więc musi jeździć na co dzień z zawodnikami zdecydowanie silniejszymi niż w pierwszej lidze. Niewykluczone, że Max Frick też pójdzie tym tropem. No powiedzmy sobie szczerze, Falubas trochę mówi tak, no chłopak ma z nami kontrakt, a z drugiej strony jak to, na siłę zatrzymywać zawodnika w klubie i co, on ma tak przyjeżdżać, mimo że nie chce przyjeżdżać na te mecze i odwalać pańszczyznę. Nie wiem, ciężko mi to sobie wyobrazić, no chyba, że sam Max Frick zdecyduje i uzna, że ta pierwsza liga jakiejś dużej straty w jego poziomie sportowym nie wprowadzi. W każdym razie, zakładając, że okej, nie mamy Patryka, to jeden zawodnik, być może Max Afrika, no trzeba budować skład. I teraz z kogo budować skład, jeżeli na rynku nie ma za wielu jakichś super zawodników? Oczywiście, w związku z tym, że mamy Apatora Toruń, który ściąga Sajfuddinowa i Dudka, z tego co nieoficjalnie oczywiście wiemy, a w listopadzie pewnie dopiero oficjalnie usłyszymy. Słyszymy też o tym, że GKM ma rozstać się z Kenetem Bierem. Można sięgać po zawodników, którzy odejdą w takim razie z Torunia, gdzie nagle zabraknąć może miejsca dla Chrisa Holdera, dla Adriana Miedzińskiego. Można myśleć o Kenecie Bierem. Natomiast ja dziś rozmawiałem na przykład z szefem Apatora Toruni i on mówi tak, bo przecież on przeżył spadek 2 lata temu, że niech Falubas szuka przede wszystkim pierwszoligowych wyjadaczy, takich wyżeraczy, którzy znają tory pierwszoligowe, a to są inne tory niż ekstraligowe, którzy na co dzień jeździli już w tej pierwszej lidze i warto, żeby na takich brać, którzy od razu wejdą w tą pierwszoligową grę bez żadnego problemu. Z Przemysławem Termińskim, bo to właśnie szefa Patora, rozmowa za chwileczkę, natomiast zaczniemy dzisiaj od rozmowy z Piotrem Żytą, z naszym trenerem, trenerem Falubazu Zielona Góra. Chciałem tutaj na początek, nie ukrywam, zaprezentować rozmowę z Patrykiem Dudkiem, no ale niestety od tygodnia próbuję go przekonać do tego, żeby powiedział kibicom, dlaczego właściwie odszedł, dlaczego nie chciał jeździć tutaj w Falubazie. Szerzej oczywiście, no bo w tym swoim króciutkim komunikacie napisał, że mam nadzieję, że mnie zrozumiecie, bo chcę jeździć na najwyższym poziomie, więc dlatego uznałem, że czuję, że muszę jeździć w Ekstralidze. Natomiast chciałem, żeby szerzej powiedział nam, jak to dochodzenie do wniosków, że najlepsze będzie odejście, wyglądało. W ogóle jak te lata w takim razie, które zabiera ze sobą, będzie wspominał, co może kibicom powiedzieć. Natomiast no, nasza wymiana SMS-owa, bo tylko taka była możliwa, niestety no, skończyła się tym, że Patryk napisał do mnie, że na razie nie odczuwa potrzeby, żeby wypowiadać się na ten temat, a i tak nie będzie mógł powiedzieć, dokąd idzie. Okej, nawet zastrzegłem w tych naszych rozmowach, powiem szczerze, że nie będę pytał, dokąd idzie, bo rozumiem, że formalnie nie można, bo to jest niezgodne z przepisami, że od listopada można rozmawiać, negocjować i tak dalej, i ogłaszać zawodników, więc mówię, SMS-a wysłałem, że okej, nie zadam pytania na ten temat, zostawimy temat przyszłości i tego potencjalnego nowego klubu, tylko porozmawiamy sobie o tym, dlaczego odszedł przede wszystkim i o tych latach w Falubazie, no ale jednak Patryk nie chciał rozmawiać, więc być może uda mi się w najbliższym czasie z nim porozmawiać, natomiast na drugim miejscu rozmowa z Piotrem Żytą, która dziś skakuje na miejsce pierwsze, natomiast w związku z tym, że dzwoni telefon, to odbiorę telefon, choć już dużo rozmów telefonicznych tu antenowo przeprowadziliśmy, ale okej, ten temat wywołuje wasze reakcje, więc przywitam tego, kogo dzwoni. Dzień dobry.
Dzień dobry, z tej strony Marcin z Zielonej Góry.
Witam panie Marcinie, z czym pan do nas przybywa?
Znaczy tak, ja ogólnie chciałem stanąć trochę w obronie Patryka, bo zresztą tak jak w zeszłym tygodniu miałem okazję się też wypowiedzieć, jako jeden z pierwszych słuchaczy, to też można powiedzieć, że popieram wypowiedź Jacka Frączaka, bo niektórzy kibice posądzili tutaj Patryka o to, że to była jego wina, bo te dwa biegi niefortunne, no ale nie ma co ukrywać, że jednak on był dostarczycielem punktów i w sumie nie zawodził, nie miał jakichś tam wpadek.
Ja tu się z panem zgadzam, obwinianie Patryka Dudka o spadek z ligi jest bez sensu dla mnie zupełnie, to jest akurat prawda, tu się zgadzam, też staję w obronie Patryka z panem.
Więc tylko tyle chciałem powiedzieć, bo tam różne audycje pana słuchałem i tam się wypowiadali ludzie, niektórzy nie za bardzo pochlebnie na temat Patryka. A jeżeli chodzi o naszą przyszłość w pierwszej lidze, to jestem pełen obaw niestety, bo Piotr Protasiewicz został. Myślę, że w pierwszej lidze spokojnie da radę te punkty przywozić. Będzie to lepiej wyglądać niż w ekstralidze. Ale teraz pytanie, jak tą drużynę skonstruować, bo przydałoby się też zbudować ją w oparciu o zawodników, którzy przy ewentualnym awansie, o który będzie moim zdaniem bardzo ciężko, bo jest kilka drużyn, należy wspomnieć też o tym przede wszystkim, że przez te ostatnie dwa lata covidowe nie było baraży, więc też tylko jedna drużyna z pierwszego miejsca awansowała. Nie wiadomo, jak będzie w przyszłym sezonie, czy będzie taka możliwość ewentualnie przy zajęciu drugiego miejsca walczyć w barażach o awans. Tych kandydatów jest kilku, bo widać, że te drużyny są dosyć skrupulatnie konstruowane, wzmacniane i kilka drużyn tych ośrodków w Polsce ma chęć do tego, żeby awansować. Znowu do koncepcji tam działacza toruńskiego, żeby zebrać tych wyjadaczy, no to jest fajne, ale przy awansie trzeba też myśleć o tym, że jednak, żeby ci zawodnicy coś zostali. Ja nie wiem, wiem, że na przykład w czubie punktacji jest Tobiasz Musielak. Pytanie, czy Tobiasz chciałby przyjść do Zielonej Góry jako wychowanek?
Nie, powiem panu tak, nieoficjalne wieści mówią, że do Tobiasza Musielaka dzwoniono, tylko problemem jest to, że menedżerem Tobiasza Musielaka jest ta sama pani menedżer, która jest menedżerem Martina Waculika i tu już się zaczyna problem, ponieważ te strony nie rozstały się tak do końca w przyjaźni, o, tak to ujmijmy.
No właśnie, ale też chodzą słuchy, że niektóre drużyny z Ekstraligi widziałyby u siebie Tobiasza jako jakoś tam forma wzmocnienia, więc nie wiadomo. No, znowu przykład Tangate'a pokazał, że jednak dobrze, że w tym sezonie na niego nie postawiliśmy, bo w Tarnowie dosyć słabo sobie radził. No i pytanie teraz, kogo ściągnąć? Czy może Grzegorza Walaska jako wychowany, żeby też trochę odbudować ten wizerunek klubu, opierając go o wychowanków, ale czy to jest przyszłościowe myślenie, bo jednak moim zdaniem ciała też trochę daliśmy z Janem Kwechem, który nie od dziś jest okrzyknięty talentem, ale nie daliśmy mu jednak możliwości żadnych startów. była rotacja tymi zawodnikami U24. Janek u nas za bardzo szansy nie dostał, a też nikt nie pomyślał o tym, żeby może dać mu szansę w pierwszej lidze. Widać, że poszedł do tego Krosna i tam w miarę jakieś punkty udało mu się przywozić. Nie wiadomo, czy teraz na przykład...
Z tego co wiem, za chwilkę pan usłyszy, Piotr, że to mówi, że Jan Kwek jest obrażony na niego i w związku z tym będzie ciężko o to, żeby on jeździł u nas w Falubasie.
Tak, też o tym czytałem, o tej wypowiedzi, bo chodziło o tą niefortunną wypowiedź z mechanikiem, a Jan Kwek tłumaczył się tym, że mechanicy jego pojechali na jakieś tam zgrupowanie do Gdańska i po prostu to był tylko jeden taki trening, gdzie tego mechanika nie było. No już nie będę wnikać w szczegóły, no ale to mówię, no Falubas jak na razie jest mistrzem odmarnowania jakichś tam szans z młodymi talentami, bo to nie pierwszy zawodnik, też Mats Hansen obraził się na Falubas i został w Opolu po tym wypożyczeniu.
Nie wiem, czy Jonasa Jeppesena też nie powinniśmy zaliczyć do takich troszeczkę straconych zawodników, bo Jonas Jeppesen też u nas był, nie był, tak, właściwie tak. Też
był
go straciliśmy.
Nagle po tym wypożyczeniu dobre punkty zrobił, tam pamiętam pierwszy mecz w Ostrowie, to akurat Ostrów jechał chyba z Toruniem i komplet, koło kompletu się zakręcił nawet, także szansa zmarnowana. No moim zdaniem teraz trzeba oprzeć ten skład o kilku doświadczonych zawodników i kilku jakichś młodych, utalentowanych, perspektywicznych zawodników. Nie wiadomo, co z Wadimem Tarasenką, bo najprawdopodobniej też on jest chętny do startu w Ekstralidze, także będzie dosyć ciężko. Trzeba patrzeć odważnie, no jak już mi się zdaje, poszukać jakichś takich transferów młodych zawodników perspektywicznych, którzy w tej pierwszej lidze dadzą sobie radę i przy ewentualnym awansie rozwiną się.
Panie Marcinie,
nie ma co ukrywać, że nawet przy awansie będzie ciężko znowu.
No bo ten rynek, bo ten rynek nie jest za szeroki, żużlowcy jakoś tak.
Jeszcze tylko jedną rzecz, na którą się zastanawiam, bo nie jestem osobiście zwolennikiem KSM-u, ale nie wiem, czy nie byłoby dobrze wrócić do tego starego, dobrego przepisu o dwóch zawodnikach z Grand Prix w drużynie, bo kiedyś taki przepis był. I zawsze wtedy część tych zawodników zostawała i była możliwość podpisania.
Jakaś rotacja między nimi, między klubami. Dziękuję panie Marcinie, przepraszam, że zakończę tę naszą rozmowę, no ale mamy sporo słowa dzisiaj, sporo ludzi, którzy będą wypowiadali się o sytuacji w Falubazu i w Falubazie. Zacznijmy od tego Piotra Żyty. Aha, a propos Wadim Tarasienko, pan mówi, że chciałby w Ekstralidze, okej. Okay. Z tego, co ja wiem nieoficjalnie, to Wadim Tarasienko jest bardzo blisko jednak jazdy w Falubazie Zielona Góra, więc to mam nadzieję, że i pana Marcina i w ogóle kibiców pocieszy, bo to właśnie, tak jak Przemysław Termiński, który jeszcze dzisiaj będzie, jak mówiłem, to właśnie jeden z tych zawodników kułaków, Tarasienko, on mówi, czy Musielak to jeden z tych zawodników, którzy w pierwszej lidze mogą dać Falubazowi dużo. Ale na razie posłuchajmy trenera Falubazu.
Rozczarowany pan jest odejściem Patryka?
No powiem, że no, to jest jego decyzja, to trzeba uszanować, ale no jest mi przykro, bo klub zrobił wszystko. Nawet chcieliśmy na 2 lata podpisać opcją darmowego wypożyczenia gdzieś. No tak nie do końca fajnie to wszystko poukładało, no ale no co mamy zrobić? Wybrał tak jak wybrał i tutaj no to jest jego decyzja. Myślę, że sportowo, tak jak mówił, chce jeździć najlepszymi i to zaważyło, tak mi się wydaje, bo rozmawialiśmy z nim wszyscy, przedstawialiśmy plusy, minusy. Patryk decydował się. Ja go traktowałem, można powiedzieć, trochę jak syna, bo znam go już od maleńkiego. Jego tata jeździł przecież w Opolu, to Patryk był mały. Trochę jest, no tak, ale no co zrobić? No, życie płynie dalej, no poszedł i taki jego wybór, to trzeba uszanować.
A niech pan powie, bo cały czas taka dyskusja się w jakimś sensie toczy. Jedni mówią, że ma rację, tak jak pan mówi, bo chciał w Ekstralidze jeździć z najsilniejszymi, ale pan zdaje się prezentował takie zdanie, że to wcale nie jest tak, że w pierwszej lidze by stracił sportowo. Dalej pan podtrzymuje to, że to nie musiał być stracony rok sportowo dla niego, jeżeli by jeździł w tej pierwszej lidze?
Myślę, że jeden sezon... szybki powrót i też za dużo by nie stracił, tak mi się wydaje. Tam ktoś mówi, bo on będzie jeździł z najlepszymi i tak dalej. No oczywiście, ale on będzie jeździł jeszcze w Grand Prix z najlepszymi, będzie jeździł w Seku z najlepszymi. I tutaj widziałem to, że wcale nie musiało być lepsze. Wydaje mi się, że jeśli by został w pierwszej lidze, to miałby więcej trochę spokoju przed Grand Prix, przed tym. Bo idąc do innego klubu, nie wiem jakiego jeszcze, to tam będzie od niego wymagane. Na pewno będzie większy stres, większe napięcia. Mam nadzieję, że wszystko będzie się układało i będzie jechał. Nie daj Boże, coś po prostu ze sprzętem się trafi, nie trafi i tak dalej. I potem jest inaczej. Tutaj byłby u siebie. No ale Teraz to już można sobie porozmawiać. Wróci Patryk, mam nadzieję, po roku mądrzejszy i będzie wiedział, jak to wyszło.
A no właśnie, bo Patryk w swoim oświadczeniu nie napisał, że słuchajcie, jak Faluba zwróci do Ekstraligi, tak, to wracam. Czy w waszych rozmowach coś takiego padło?
No, z Patrykiem rozmawiałem, jak pan zdecydował się, zadzwonił do mnie. Powiedział, że jednak zostaje w Ekstralidze. No. Ja mówię, no to chyba wrócisz po roku, że jest taka opcja. No to skoro jest taka opcja, mam nadzieję, że będzie dalej.
Jest taka opcja, to tajemniczo brzmi strasznie. Okej, tak. Trenerze, ale co teraz w takim razie? No stracił pan tego Dudka, wiele osób twierdzi, że za chwilę Frick też odejdzie, zwłaszcza, że czytamy, że już Grudziądz umówiony z Frickiem, że Unia Leszno zainteresowana Frickiem, no i co teraz?
No nic, no Frick ma z nami kontrakt ważny. Na pewno, jeśli będzie chciał odejść, to nie będzie to tak, że już teraz gdzieś się umówi i będzie wszystko grał. Po prostu no, my musimy najpierw sami skompletować skład taki, który będzie po prostu pozwoli na szybki powrót. I wtedy dopiero będzie można cokolwiek może rozmawiać o wypożyczeniu.
No tak, ale jeśli Dudek poszedł z takim argumentem, to ja sobie osobiście wyobrażam, że Frick tak samo przyjdzie i powie, słuchajcie, no nie trzymajcie mnie tu na siłę, bo ja chcę jeździć z najlepszymi.
Ja myślę, że będzie mądrzejsi, jak spotkamy się z Maxem, bo był w Rosji, przyjedzie na dniach, będziemy rozmawiać. Także tutaj nie chciałbym gdybać, mówić, bo nigdy tak nie byłem tego zwolennikiem, a usiąść porozmawiać i wtedy jest wiedza większa.
Okej, okay, a co z resztą składu? Macie już cokolwiek, kogokolwiek na celowniku, a może dogadanego?
Wie pan co, sezon jeszcze trwa. Rozmawiać wstępnie można, sygnalizować i działamy. No myślę, że nie będzie tak najgorzej.
Czyli już pan coś wie, rozumiem.
No wiem, ale nie powiem.
A po nazwisku zapytam, a ten Dawid Rempała junior jest na pewno w Falubazie będzie?
Nie wiem.
Pomidor jeszcze zaraz pan doda. A informacje
rozmawiałem dzisiaj też z Matejem Zegarem.
O właśnie, właśnie.
Który mówił, że też mi powiedział, że chce tu zostać i po prostu mówi, razem zepsuliśmy, to trzeba razem naprawić, tak? I to mi się ta postawa to bardzo podoba, bo Tak powinien zawodnik postępować.
Tylko boję się troszkę, że za chwilkę, nie wiem, jakiś Beniaminek nam się objawi za parę tygodni i okaże się, że będzie rozsyłał oferty i że nawet ten na dziś porządny Matej skusi się na jakąś wyższą ofertę.
Wie pan, to wszystko jest możliwe. Nawet można mieć podpisany papier, który też nic nie znaczy w sumie.
No to
prawda. Bo po prostu może przyjść oferta. Ale teraz tak, moim zdaniem też jest wybór, czy iść do Beniaminka, gdzie tam się będzie... Bo Beniaminek będziesz miał pozamiatane wszystko w tym czasie, kiedy się okaże, kto tam wejdzie. To nie jest tak, że zawodnicy już czekają na Beniaminka, bo jeszcze nikt nie ma gwarancji, kto wejdzie, tak? Są cztery w miarę wyrobione gminy. I po prostu no, jest to na Beniaminku ciężka praca, żeby kogokolwiek z tych zawodników z nazwiskami pozyskać.
I dlatego się tego obawiam. A dzisiaj padła informacja o Grzegorzu Walasku. Wy rozmawiacie z nim rzeczywiście?
Przyjedzie na trening jutro albo pojutrze, to rozmawiamy. No ja rozmawiam z nim cały czas. Także ma potrenować sobie, bo tam próbuję. Nie będzie się do Ostrowa na treningi. Mają playoffy jeszcze i tyle.
No dobra, gdyby tak zebrać na dzisiaj, to pan ma taki oto zestaw, rozumiem. Piotr Protasiewicz na pewno... Tonder, Mateusz i Damian Pawliczak na pewno i rozumiem juniorzy, którzy tutaj byli, czyli Nail Tuft, Fabian Ragus i to jest koniec, jeśli chodzi o skład,
to jest koniec.
O którym możemy powiedzieć, że na pewno będzie w Falubazie, tak?
Tak.
A reszta to są rozmowy, dyskusje lub znak zapytania przy tych zawodnikach.
Ma też jeszcze roczną umowę z nami i trzeba też z nim jeszcze rozmawiać. Też wiem, że gdzie chce odejść.
No właśnie, bo podobno jakoś na was obrażony jest podobno.
Na mnie jest obrażony, no ale to obrazy trzeba czasami sobie schować, bo jak się mówi prawdę, no to jest młody chłopak jeszcze i po prostu reaguje tak, jak reaguje.
Ale to pan musi chyba też być rozczarowany, bo to pan mówił, że to będzie no, dobry ligowy zawodnik. Użył pan chyba słowa objawienie tej ligi, tak?
Tak mówiłem, tak myślałem, ale no tak się na razie nie stało.
To dobrze, to chcę jeszcze pana zapytać o jedną rzecz, bo rozmawiałem dzisiaj z człowiekiem z Torunia, dokładnie to z Przemysławem Termińskim. On mi powiedział tak, że niech Falubas nie poluje na siłę na zawodników z Ekstraligi, tylko niech poluje na wyjadaczy pierwszoligowych, którzy znają te tory, którzy wiedzą, jak się ścigać na torach, na których niektórzy ludzie z Ekstraligi nie jeździli, i że najlepiej w takich ludzi celować, w takich Kułakowów, Tarasienków czy Musielaków. Czy pan się z tym zgadza i czy rzeczywiście z takimi wyjadaczami pierwszoligowymi rozmawiacie w takim razie w tej chwili?
Może pan Termiński teraz tak się mądruje. W zeszłym roku też przecież jeździł w tej lidze i tam dostawił sobie i holderów, i reszta też została, także no, każdy sobie radzi. Też na pewno coś w tym jest, bo trochę racji ma.
I z takimi ludźmi rozmawiacie, czy jednak próbujecie coś z tego stołu ekstraligowego, z którego tam parę okruszków spadnie?
My na razie rozmawiamy z naszymi zawodnikami tutaj. Potrzebujemy też Polaka dobrego, tak?
No.
No, także tutaj w tym kierunku idą rozmowy.
Trener jest optymistą, jak tak na te rozmowy patrzy i bierze w nich udział?
Pan, ja jestem optymistą wtedy, kiedy już jest wszystko dograne i podpisane i ręka podana, i to, a takim to będzie można być dopiero po 1 listopada.
Okej,
potem. Ja już wiele w życiu widziałem, i w żużlu szczególnie, także że po prostu dopóki to nie będzie już dopracowane i skończone podpisem, to są wielkie niewiadome. Można sobie plany robić, rozmawiać z tym stamtym, a wychodzi zupełnie potem inaczej.
Co prawda, to prawda, kiedyś mieliśmy taką sytuację, że prezes Falubazu, jeden z poprzednich prezesów Falubazu, opowiadał, że z Jasonem Doylem podał sobie rękę i myślał, że to jest umowa zawarta. Okazało się, że Jason Doyle podał rękę i się pożegnał. No miejmy nadzieję, że takie rzeczy nie będą się działy rzeczywiście. Tak jak mówię, Wadim Tarasienko, blisko Falubazu, Zielona Góra. Dawid Rempała, ten junior, o którego pytałem, Piotra Żytę, podobno również blisko naszej ekipy. Przypuszczam, że z Maxem Frickiem będziemy się jednak musieli pożegnać, więc jeszcze chyba działacze Falubazu będą musieli poszukać i te macki gdzieś rozwijać i zarzucać. Natomiast teraz posłuchamy rozmowy z człowiekiem, który już jest na pewno w Falubazie, który jako pierwszy zresztą zgłosił akces i dogadał się z klubem, czyli z kapitanem Falubazu. Będziemy mieli rozmowę Piotrem Protasiewiczem, który, już dokładnie nie pamiętam, czy w środę, czy w czwartek ogłoszono, że będzie jeździł w Falubazie w tym sezonie 2022 w pierwszej lidze. Rozmawiał z nim w czwartek po południu Marek Stanisiewski.
Szybko zdecydowałeś się przedłużyć kontrakt z Falubazem na sezon 2022.
Gdzieś tam rozmawialiśmy już dużo prędzej z zarządem na temat przyszłości. Mieliśmy jakby rozmowy dwutorowe, bo i w układzie Ekstraligi oraz pierwszej ligi, o której do końca tak nie wierzyliśmy, że się ziści ta sytuacja. No ale niestety tak się wydarzyło, jak się wydarzyło. Ja z jednej strony jakoś sobie nie wyobrażałem, aby móc teraz odejść z klubu. Każdy z nas gdzieś tam dołożył większą lub mniejszą cegiełkę do tego sytuacji, która jest. Trochę brak szczęścia sportowego, nie oszukujmy się, no ale tak się pokłada, a nie inaczej. Ja uważam, że trzeba to wziąć na klatę, dźwignąć i mocno się przygotować i powalczyć. No, świat się nie kończy. Wierzę w to, że będzie to przygoda jednoroczna, no ale zobaczymy.
Przede wszystkim czekacie na to, jaki będzie skład na sezon 2022?
No to już pytanie do zarządu klubu. Ja nie jestem od tego, aby budować skład. Owszem, gdzieś tam jakiś zarys, to też było dla mnie ważne, no bo chciałbym, abyśmy mieli przynajmniej potencjał, który nam daje kierunek i ewentualną szansę na szybki powrót, bo to jest jakby cel, ale to nie będzie spacerek. Pierwsza liga to też jest kilka bardzo mocnych, wyrównanych drużyn, które mają aspiracje ekstraligowe, dlatego jeśli chcemy walczyć i szybko zawalczyć, no to potrzebna jest drużyna praktycznie ekstraligowa, o poziomie ekstraligowym. Tutaj trzeba spojrzeć na to, co było w Toruniu po ich spadku, także no wierzę w to, że tak się to stanie i taki będzie skład, bo też dlatego szybko się zdecydowałem, aby gdzieś tam pomóc zbudować tę drużynę.
A jakbyś ocenił to, co się wydarzyło w sezonie 2021? Były kontuzje, były mecze na styku, które mogliście równie dobrze wygrać, czyli zabrakło tego sportowego szczęścia, czy też czegoś innego?
No nie ma co znowu wszystko zwalać na brak szczęścia, no bo też żeśmy to sobie przede wszystkim sami sprokurowali i stworzyli taką sytuację. No niestety, ktoś miał ciut więcej szczęścia, ktoś tego szczęścia nie miał, ale z drugiej strony, jak już mówiłem na początku, no nie jechaliśmy jakiegoś super sezonu. A ja też nie jestem z tych, który by gdzieś tam tłumaczył się, czy chciał się tłumaczyć. Miesiąc maj byłem takim miesiącem, gdzie w ogóle nie byłem widoczny. Pojechałem kilka spotkań bardzo słabych, no ale z drugiej strony jechałem z poważną kontuzją i tutaj jakoś tak od kilku lat jest taki moment w sezonie, że gdzieś mnie tam przehamuje trochę. Później już te ostatnie kolejki, tam 6 czy 7 kolejek, jechałem już przyzwoicie na to, na co ode mnie oczekiwano. No niestety parę sytuacji takich torowych, gdzie w decydującym momencie gdzieś tam zbrakło tych kilku punktów jako drużynie i przegrywaliśmy te spotkania, które można powiedzieć, że były prawie już wygrane, czy zremisowane. No niestety tak się potoczyło, nie inaczej, także widocznie taki był u nas potencjał. Może to też taka troszeczkę zimny prysznic na przyszłość. No mówię, to się stało dzisiaj, tego się już czasu nie cofnie. Nie ma co znowu płakać, biedolić. Trzeba się mocno przygotować, bo to nie będzie spacerek w pierwszej lidze, także ja wierzę w to, że będzie drużyna o dobrym potencjale, a przygotować się trzeba tak, jakby się startowała w Ekstralidze.
Taki slogan trenera Wojciecha Łazarka, trenera piłkarskiego: umiesz liczyć, licz na siebie. Czy ty liczyłeś na drużynę Włókniarza przed spotkaniem w Grudziądzu?
Wierzyłem, że pojadą trochę lepiej, nie oszukujmy się. No ale co, nie mnie to oceniać. Stało się tak, jak się stało.
No chyba najważniejsze jest to, że nie odwrócili się od was ani sponsorzy, ani kibice.
No to się okaże, jak z kimi kibicami będzie. A jeśli chodzi o zarząd, o miasto, o sponsorów, no to jestem pod wielkim wrażeniem i wielkie słowa uznania, że się nie odwrócili tutaj i chcą wspierać nadal klub. Cieszę się bardzo, dlatego moja decyzja była jakby oczywista i naturalna. No chyba, żeby nie było chęci ze strony klubu, ale kiedy takowa była, no to tutaj było naprawdę... Dogadaliśmy się w parę minut i tutaj jest wszystko jasne. Przede wszystkim zależało mi na tym, aby drużyna, czy była zarys drużyny, która będzie dawała możliwość szybkiego awansu.
No właśnie to, co mówi Piotr Protasiewicz, czy kibice się nie odwrócą w jakimś stopniu, przynajmniej od falu bazu, to zobaczymy na początku przyszłego sezonu, czy będą się garnęli rzeczywiście fani na pierwszą ligę, czy nie. A wracając jeszcze do odejścia Patryka Dudka, do tego, jak go próbowano zatrzymać, to z tego, co wiem, to rzeczywiście klub zaproponował mu bardzo duże pieniądze, takie, jakich do tej pory Patryk Dudek nie dostawał w Falubazie. Do tego wszystkiego jeszcze nieoficjalnie udało mi się dowiedzieć, że z Urzędu Miasta od prezydenta miały pójść pieniądze, które pomogłyby Patrykowi w przygotowaniu się do Grand Prix, a jednak to nie przekonało Patryka Dudka. Czyli tak jak mówił prezes Wojciech Domagała w zeszłym tygodniu w wywiadzie dla nas, pieniądze na Patryka były rzeczywiście, natomiast jedynie powody sportowe, czyli to, że chce jeździć w elicie wśród najlepszych, mogą zdecydować o jego odejściu. No i Patryk rzeczywiście zaparł się, mimo przekonywania go z różnych stron, jednak zdecydował, że odejdzie. No i teraz Falubas musi sprężyć się przy budowie składu takiego, który, no, nie wiem, czy zapewni od razu, natomiast będzie składem, który będzie pozwalał myśleć o awansie do PGE Ekstraligi. Robimy sobie chwilkę przerwy i za chwilkę jeszcze dwie postacie, które powiedzą nam o tym, co dzieje się ostatnio w Falubazie. Będzie ekspert telewizyjny z Eleven Sports, czyli Michał Korościel, a później ten, którego zapowiadał dałem również dzisiaj już kilkakrotnie, szef Apatora Toruń Przemysław Termiński. Jak on widzi spadek Falubazu i jakie rady może udzielić Falubazowi? Bo przecież zobaczcie, jaką on drogę przeszedł, o to też go pytam w tym wywiadzie, bo tak, 2 lata temu Apator spada, rok temu Apator awansuje i utrzymuje się teraz w tym sezonie w Ekstralidze na 6. miejscu. A teraz, jeśli rzeczywiście Przemysław Termiński jest królem polowania i zgarnie Emila Sajfuddinowa i Patryka Dudka, mówi się też o juniorze Bartłomieju Kowalskim, no to teraz, za chwilkę, to my możemy mieć drużynę, która rzeczywiście powalczy nawet może o tytuł. Bo jeśli tak będzie, to zobaczcie, jaki skład ma Apator. Emil Sajfuddinow, Patryk Dudek, Robert Lambert, Paweł Przedpełski, Jack Holder. To są świetni zawodnicy. 5 świetnych walczaków. Juniora sobie dobiorą dobrego. I co państwo na to?
To jest Dogrywka w Radiu Zielona Góra.